Jacek Karnowski, witam Państwa serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowujemy wydarzenia tygodnia. W studio wyśmienite grono komentatorów. Elżbieta Królikowska-Ewis, ekspert do spraw międzynarodowych. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik Sieci Portal w polityce.pl. I Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Piotr Semka ze swoją nową książką. Widzę, Piątka Ósemki.
Tak, polecam Państwu... Piątka Ósemki nie dlatego, że to jest nawiązanie, proszę, nie dlatego, że to jest nawiązanie do Piątki Morawieckiego czy Kaczyńskiego. Tytuł nawiązuje do programu, który kiedyś prowadziłem, a nie jest nawiązanie do tego, że skończyłem 50 lat, no i uznałem, że tak trochę powspominam stare czasy. Książka jest o drodze takiego człowieka, który próbował iść prawą stroną polskiego labiryntu. No i myślę, że jest dobrym opisem. Pomysł wziął się stąd, że wyciągnięto mi zdjęcie z napisem Lech Wałęsa, trzymałem razem z Jackiem Kurskim, no i posały się groby. Jedni mówili, no takiego, kiedyś był pan porządny i wspierał pan wspaniałego Lecha, a drudzy z kolei, no jak pan mógł trzymać transparent z nazwiskiem Bolka. No i ja postanowiłem napisać, dlaczego Jan Chlebowicz przeprowadził tę rozmowę, dziennikarz Gościa Niedzielnego, jak skomplikowane bywało.
Czyli to jest, proszę Państwa, nie tylko wywiad z Piotrem Semką, ale no taka...
Wywiad rzeka.
Wywiad rzeka, ale to jest także swego rodzaju historia Polski ostatnich 30 lat, prawda?
No ponad, bo zaczyna się w 80 roku.
Fascynujący.
I w 80 zostałem szefem Gazetki Parlamentu Szkolnego. Czyli można powiedzieć 39 lat w dziennikarstwie, jeżeli liczyć od tego momentu.
Proszę Państwa,
od samego początku.
Z pewnością ciekawa gawęda. Podsumowanie tygodnia rozpoczynamy od Piątki Kaczyńskiego, czyli pakiet propozycji rządu Prawa i Sprawiedliwości dla Polaków, propozycji przedwyborczych. Posłuchajmy.
Mapa drogowa już jest. Teraz rozpocznie się wdrażanie. Punkt po punkcie. Piątki Prawa i Sprawiedliwości.
Ja jestem przekonany, że to przełomowy program. Program dla wszystkich Polaków.
Już w kwietniu rząd chce być gotowy do wspierania odbudowy lokalnych połączeń autobusowych. Od lipca wszystkie dzieci będą objęte programem Rodzina 500+, z którego dotąd skorzystało 2,5 miliona polskich rodzin. Niższe podatki zapłacą inni pracujący. Rząd chce bowiem co najmniej dwukrotnie zwiększyć koszty uzyskania przychodu i obniżyć pierwszą stawkę PIT-u z 18 do 17%.
Jeżeli ktoś płaci pieniądze przed wyborami i potem już mówi, że to tylko będzie dedykowane emerytom, rencistom w tym roku, to znaczy, że chce skorumpować.
To jest w sumie pakiet wart 40 miliardów złotych, więc bardzo dużo pieniędzy. Pytanie do Andrzeja Rafała Potockiego. Czy ten pakiet dał ten impuls, także polityczny, o który chodziło? Czy rządowi udało się przekonać Polaków, że ma na to pieniądze? Jakie będą skutki Piątki Kaczyńskiego?
Skutki w sensie wyborczym to dopiero się zobaczy. Jeszcze jest moim zdaniem za wcześnie, żeby oceniać ten program Piątki Kaczyńskiego pod kątem zwyżki w sondażach. Dopiero nastąpi za jakiś miesiąc, moim zdaniem, kiedy dotrze do ludzi informacja o tym w pełni, że taki program jest wdrażany. No, wydaje mi się, że ruch polegał między innymi na tym, to jest właśnie taka trochę ciekawostka tego, tej Piątki Kaczyńskiego, a dokładnie programu 500+ na jedno dziecko, że program 500+, jako taki, który był dużym sukcesem Prawa i Sprawiedliwości, o nim zdawało się już zapominać. On już opatrzył się, schodził z pierwszych stron gazet.
Ludzie wzięli,
są zadowoleni i żadnych wniosków z tego już dalej nie wyciągają. Natomiast tutaj te 500+, dane na każde dziecko, czyli od pierwszego dziecka, jest również przypomnieniem tamtego programu 500+ i uświadomienie i przypomnienie wyborcom, że Prawo i Sprawiedliwość dba o tą redystrybucję, dba o ten socjal i według sprawdzonego programu 500+ rozszerza go jeszcze o jedno dziecko. Wydaje mi się, że wiadomo, tu nie ma co ukrywać, że program ten w każdym razie tak liczą jego autorzy, będzie miał przełożenie na wyniki sondaży. Jakie? To się dopiero moim zdaniem okaże. Jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić w tej sytuacji politycznej, którą mamy. Ale sądzę, że na pewno parę punktów Prawo i Sprawiedliwości, ten szeroki pakiet socjalny, bo to wchodzi także, prawda, te 1300 zł dla emerytów. To wchodzą,
no, 1100 brutto.
1100 brutto. Tak.
Czyli 940 netto.
Czy 840 netto jakoś tak.
Ale 880.
880. No, połączenia autobusowe i tak dalej, że to dopiero zagra. To jeszcze jest za wcześnie, żeby widzieć.
Trzeba to też opowiedzieć, bo programy socjalne rządu Prawa i Sprawiedliwości to jest też ten film, który już publiczność widziała, prawda? Znaczy,
no więc właśnie,
już to sobie w pewien sposób opowiedzieliśmy w Polsce.
No ale właśnie, sami Jacku przed chwilą mówiłeś, że 500+ bardzo wielu wyborców wzięło, nie kwitowało. W wyborach samorządowych była jednak bardzo duża nadzieja PiSu na to, że szczególnie w dużych miastach wytworzy się taki elektorat 500+, to znaczy ludzi, którzy będą uważali, że trzeba wesprzeć głosem swoim PiS u władzy, aby zabezpieczyć te 500+. Tak się jednak nie stało. Ilość wyborców, która poszła do urn w porównaniu z 2015 rokiem, to było, ile wiem, dobrze pamiętam, więcej o gdzieś 500 tysięcy, nie więcej. Porównywano owszem z poprzednimi samorządowymi wyborami, tu był 2 miliony, ale w porównaniu z 2015 na PiS głosowało więcej 500 tysięcy. Pytanie jest, w jakim stopniu to uruchomi dodatkowy elektorat. Rzeczywiście Andrzej ma rację, że zobaczymy to za parę miesięcy, ale tu PiS gra wabank, bo nowych asów w rękawie już nie widać, a sondaż Ibisu pokazuje, że w wyborach do Europarlamentu PiS jest 38 do 37 w stosunku do bloku. I jeszcze to jest tym bardziej dolegliwe, że PiS, potencjalny koalicjant PiSu nie wchodzi poniżej progu, Kukiz.
Nie, 5,1, troszeczkę powyżej progu, także
dobrze,
tak, na granicy.
Dobrze, przepraszam, ale jednak razem wiosna osłabiona, ale jednak
już oddaję głos pozostałym gościom, to zobaczmy, proszę państwa, ten sondaż, o którym mówił Piotr Semka. Widzimy 39% dla Prawa i Sprawiedliwości, prawie 40%. Koalicja Europejska 38, ponad wiosna 6,3, Kukiz 5,1 i Koalicja Propolska 4,1. No czyli właściwie na granicy...
Ale czyli jest premia za zjednoczenie.
Jest premia za zjednoczenie. Ksiądz Henryk Zieliński.
Premia za świeżość jeszcze.
W sprawie piątki, w sprawie sondaży.
Ja w tym widzę, podzieliłbym na 4 punkty swoją wypowiedź. Pierwsza sprawa to widzę w tej piątce wrzucenie do jednego worka zarówno inicjatyw socjalnych, czysto socjalnych, jak i inicjatyw prorozwojowych. To są wbrew pozorom, to ma inne cele i inny charakter. Gdy chodzi o obniżenie podatków od dochodów, czy też o zwiększenie kwoty wolnej od podatku, to widzę to jako element prorozwojowy. To nie jest działalność socjalna. Zawsze obniżenie podatków dobrze wpływa na gospodarkę, powiedzmy wprost. Tak samo, gdy chodzi o odnowienie połączeń komunikacyjnych. To jest również działalność prorozwojowa, ponieważ jeżeli ludzie mogą łatwiej podróżować, to w starożytnym Rzymie już wiadomo było, że kto buduje drogi i komunikacje, ten dba o silne państwo.
I wygrywa.
Natomiast inne, typu 500 zł na pierwsze dziecko, czy ta 13. emerytura, no to jest działalność socjalna. I na to patrzę pod tej...
I redystrybucyjna.
To jest redystrybucyjna, oczywiście.
Czyli dbanie o spójność społeczną.
O spójność społeczną, ale także... Proszę panów, nie oszukujmy się, że wszyscy tutaj mówią o tym, że idą wybory. I przed wyborami praktycznie wszyscy w jakiś sposób posługują się publicznymi pieniędzmi po to, żeby zwiększyć swoje poparcie. Tylko ja zwracam uwagę na to, napisałem większy felieton na ten temat w tygodniku u nas akurat, zwracam uwagę na to, że o ile poprzednie władze często dokonywały transferów do rozmaitych ośrodków kształtowania opinii publicznej, powiedzmy tak ogólnie, po to, żeby one robiły ludziom wodę z mózgu i przekonywały do głosowania na jedynie słuszną partię, to PiS postanowił pominąć owe ośrodki i dokonać transferów bezpośrednio do kieszeni obywateli. Taka jest różnica. I PiS przestawił politykę społeczną w Polsce na inne tory. Zwróćmy uwagę znowu na to, że w tej chwili nawet opozycja nie mówi już o tym, że oni by nie dali tych 500+, tylko mówią, że ten pomysł został skradziony im, prawda?
Czy no nie są tu sprzeczni, bo Leszek Balcerowicz mówi na przykład, że jest to fala rozdawnictwa, która spowolni wzrost gospodarczy. Zgoda. Na ten pakiet, na tę piątkę Kaczyńskiego można też spojrzeć jako na pakiet stymulacyjny, który ma dać impuls polskiej gospodarce w obliczu spodziewanego spowolnienia.
Zgoda. Natomiast chodzi mi, mówiąc, skończę, jeśli można to, że chodzi mi o taką sprawę, że zgoda, że pan Leszek Balcerowicz, który niejako przestał być czynnym politykiem, mówi co innego. Nas politycy z pierwszej linii raczej nie krytykują tego, nie mówią, że to jest niesłuszne, że ludziom się nie należy. Prawda? Gazeta Wyborcza próbowała pójść na zderzenie i odżegnywała się od własnej układki. Natomiast pułapka, w jaką wpadł PiS w tym momencie, jest taka, że jeśli się mówi, mamy pieniądze na wszystko, budżet świetnie się ma, to w takim razie są grupy
zawodowe,
to uruchamiają się, potem
ale
będą...
PiS mówi, niezbyt zgrabnie minister Szczerski powiedział, ale myśl jest moim zdaniem jasna, to znaczy te programy są tak powszechne, że one również zaspokajają jakiś procent roszczeń właśnie takich grup, jak nauczyciele czy służby mundurowe, chyba, bo to dociera do wszystkich.
Chyba, że chodzi nie wiem, o wiceprezydenta Warszawy, który nie jest ani nauczycielem, ani nie ma dzieci.
Ja powiem tutaj z innego punktu widzenia, to znaczy nie polonocentrycznego, tylko z, powiedzmy sobie, międzynarodowego. Myślę, że po to tu jestem. Więc pan Balcerowicz powiedział, prawda, że to jest rozdawnictwo, ale jest pełen entuzjazmu dla tak zwanego welfare state wszędzie, czyli państwa opiekuńczego, wszędzie, gdzie ono się pojawia. To raz.
Po drugie, pewnie.
Ale jest właśnie. No, cały czas państwo opiekuńcze oni lansowali, proponowali. Podstawa. Mianowicie jest to piątka Kaczyńskiego, jest dla mnie sygnałem właśnie, że polskie państwo, jak mówią Anglicy, żyje i kopie. To znaczy się rozwija, a nie zwija. Druga sprawa, że zasygnalizował tutaj bardzo ważny element właśnie państwa demokratycznego, to znaczy słuchamy, wychodzimy naprzeciw, słuchamy was. A teraz konkretnie, sprawa emerytów. Proszę panów, rzecz polega na tym, że pułapka jest jedna tutaj, mianowicie, że u nas chodzi o jednorazową, jak gdyby tę 13,
no
prawda,
pan
pensję.
Premier powiedział, że to będzie co roku powtarzane. Ale to nie jest jednorazowy strzał
musimy,
i co roku.
Tak, my musimy na przykład, tak jak powiedzmy sobie stare demokracje, zmienić system. W Wielkiej Brytanii na przykład emeryci do pewnego momentu dosyć wysokiego właśnie przychodów z emerytów nie płacą podatków. Mniej więcej 12 tysięcy funtów, co jest dosyć wysokie, bo emerytury są około 1000. Ale chciałabym jak gdyby rzucić to na szersze troszeczkę tło, prawda? Bo my tu mówimy o polskich sprawach i tak jak gdyby z perspektywy Warszawy. Więc moim zdaniem potrzebny jest tutaj, jeśli chodzi o emerytów, system cały. Po pierwsze właśnie podwyższenie tej strefy, kiedy emeryci wysokości, od której emeryci nie płacą podatków. Raz. Druga sprawa. Na przykład takie sprawy jak tak zwany winter fuel, czyli 200 funtów na zimowe dogrzewanie, prawda? To jest systemowe. Co roku emeryci dostają. Od 60 roku życia emeryci mają bezpłatny tak zwany pas autobusowy i tak dalej, i tak dalej. My musimy to rozgrywać systemowo. Z dziećmi, z tym pierwszym pieniążkami, prawda, dodatkiem. 500+, na pierwsze dziecko jest to samo. To znaczy stare demokracje mają to, nie działają skokowo, tylko działają systemowo. To wszystko jest właśnie ułożone. Ale ja myślę, że to wszystko przed nami.
Ja postawię pytanie, czy ten poziom transferów socjalnych przy uwzględnieniu piątki Kaczyńskiego to jest coś na tle Zachodu szczególnie rozrzutnego?
Nie. To jest pierwszy krok do tego, co osiągnęły stare demokracje.
Bo liberałowie twierdzą, że Polacy wyjeżdżają na Zachód dlatego, że tam są niskie podatki, ale wyjeżdżają także dlatego, że tam jest dobra opieka socjalna. No taka jest prawda.
Oczywiście. Pierwszy krok we właściwą stronę.
Piotr Semka przywołał koalicję europejską. która się tworzy. No, co prawda jest w bardzo specyficznej sytuacji, bo ogłoszono, że partie się połączyły, ale nie uzgodniono, kto ma jakie miejsce na listach. No i to jest jakiś poziom niebezpieczny zakręt. Posłuchajmy.
Zespół Koalicji Europejskiej, którego członkowie wciąż nie są znani i jak donosi Newsweek, z jego wyłonieniem jest problem. Według tygodnika łatwiej jest usadzić gości na weselu niż ustalić, kto dostanie jedynkę albo dwójkę na listach wyborczych Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Jak opisuje tygodnik, sporo problemów nastręczyło miejsce na przykład dla Ewy Kopacz, która najpierw miała być jedynką w Warszawie, ale ustąpiła miejsca Bronisławowi Komorowskiemu. Była premier miała więc dostać jedynkę na Mazowszu w miejsce Jarosława Kalinowskiego z PSL-u. Zmiana była jednak tylko chwilowa i ostatecznie Ewa Kopacz ma być dwójką z Warszawy lub Mazowsza.
Podchodzimy do tego tematu od samego początku dokładnie tak samo, czyli budujemy silną koalicję, żeby zbudować silną reprezentację Polski. Myślę, że to jest prawdziwa alternatywa dla Prawa i Sprawiedliwości.
Czy to może być więc trwała konstrukcja koalicja europejska? No słyszymy o tym, że w PSL-u jest jakiś poziom niezadowolenia, niektórzy działacze krytykują. Piotrze.
Ja dzisiaj występuję w roli kogoś, kto leje zimną wodę na głowę. Ja, owszem, będzie troszeczkę takich bawnych sporów o jedynkę w Poznaniu czy w Krakowie, ale moim zdaniem oni to wszystko jednak rozładują do momentu wyborów.
Jest taka presja też mediów zagranicy, prawda?
Presja mediów zagranicy bardzo wyraźna. Za chwileczkę już Manfred Weber, szef EPP, wypowiada się w sposób bardzo wyraźny. To jedno. Co do PSL-u, no oczywiście niezadowolenie będzie. Aparat będzie bardzo lojalny. Co zrobią wyborcy, to już nie jest dla mnie takie oczywiste. Natomiast aparat to nie będzie tak. To w tym sensie zachowanie lidera grupy Bayer-Full, który bardzo się podnieca prawica, moim zdaniem jest pewnym tylko sygnałem, ale nie będzie szerszym
zjawiskiem. To jest karny aparat w większości,
bardzo
prawda?
Bardzo karne wojsko, które czeka na frukta w wyborach jesiennych.
I tutaj widać także...
Zresztą myślę, że pan Kosiniak-Kamysz wyraźnie mówi tak. Teraz będę patrzył, jak wy zachowujecie się w wyborach europarlamentarnych. Kto będzie fikał, jesienią nic nie dostanie.
Dla Prawa i Sprawiedliwości to jest chyba jakieś zaskoczenie, że opozycji udało się te listy zbudować wspólne.
No nie tylko listy, ale zacznijmy od tego, że koalicja europejska oczywiście uzyskuje jak na razie sondażowo całkiem dobre wyniki i staje się poważnym zagrożeniem dla przywództwa, dla prowadzenia tej listy przez Prawo i Sprawiedliwość. Można mówić o umiarkowanym co najmniej sukcesie połączenia się tych partii opozycyjnych właśnie w tą formę tej koalicji obywatelskiej. Z drugiej jednak strony, z punktu widzenia programowego, no to jest jeden wielki chaos, który tam panuje. To jest taka koalicja stricte pragmatyczna, no wiadomo, służąca temu, żeby wygrać wybory.
Kopia drzewa oliwnego z Włoch, no i też widać, że niezdolna do zbudowania jakiegoś programu, no bo tego programu no
tak,
nie może
być. Z tego, jak to wyborcom...
Czekaj. To jest brutalnym, karbowym, który tych chłopów zagna na pole.
I to jest raz, a dwa widać to po Ewie Kopacz, którą przesuwają jak stary mebel. Nic się tam nie dzieje. Prawdopodobnie będzie jedynkę miał Cimoszewicz w Warszawie. Jednym słowem, to co właśnie redaktor Semka przed chwilą powiedział, to jest karne wojsko, które wykona każdy rozkaz. I jedyne, co można tutaj zrobić z punktu widzenia partii rządzącej, to jest zabierać głosy PSL-owi, w którym rzeczywiście wygląda na to, struktury oddolne zaczynają się przeciwko tej koalicji buntować. To jest raz, a dwa, liczyć na to, że te stosunkowo wysokie wyniki sondażowe, one podobnie jak w przypadku partii Biedronia, za jakiś miesiąc opadną, bowiem mamy w tej chwili jeszcze ten tak zwany efekt świeżości przy połączeniu.
Powiedzmy jednak, że te 6% Biedronia
klęska na razie.
To jest tak. To znaczy, to pokazuje, że po pierwsze zabiera im głosy jednak. Ten elektorat jest tak bardzo antykaczystowski, że chce jedności.
Przede wszystkim odsunięcia
obecnego. I po drugie, no, zawsze ta faza słyszę w kółko. jedziemy po Polsce. Krosno, wspaniali ludzie, Poznań, dostałem kosz kwiatów, Koszalin, 45-letnia Barbara mówi, że to partia mojego życia. Świetnie, objazd się kończy, a potem emocje siadają. I Biedoń, chyba że Biedoń ma jakąś Wunderwaffe.
Może jest tak, proszę księdza, może jest tak, że ten bój o Polskę rozgrywa się właśnie między Biedroniem a Kukizem. To znaczy, kto tu będzie trzeci, ten będzie miał klucze do tego, w którą stronę Polska pójdzie.
To prawda, coś takiego nastąpi, ale w wyborach parlamentarnych.
Oczywiście, tak.
A te są...
No to są dwie tury jednego
tak, są
boju.
Są raczej sparingiem przed tamtymi właściwymi wyborami, które będą decydować najbardziej o kształcie Polski. I wtedy rzeczywiście prawdopodobnie to będzie języczkiem uwagi. Posiadanie silnego koalicjanta i myślę, że w wyborach europarlamentarnych Kukiz jest niedowartościowany. Ze względu na to, że jest to nie partia, a stowarzyszenie, że ono nie występuje z jakimś programem europejskim, tylko obywatelskim. Natomiast ono w wyborach parlamentarnych w Polsce powinno zyskać znacznie lepsze wyniki. No z tego, czego się boję w tej chwili z tymi wyborami do europarlamentu, to jest, myślę, że może być bardzo niska frekwencja wyborcza.
Ze względu na to,
Tu bym dyskutował.
Prognozy są raczej...
Pozwólcie, że uzasadnię. Chodzi o taką sprawę, że widzimy, niestety po obydwu stronach, że ludzie, na których nam każą głosować, niekoniecznie będą ludźmi, którzy zasiądą w europarlamencie. Zobaczmy, że obydwie, zarówno koalicja rządząca, jak i cała ta zjednoczona opozycja, której celem jest w gruncie rzeczy tylko odsunięcie od władzy obecnie rządzących, rzucają na pierwsze uderzenie praktycznie najważniejszych swoich polityków. Ja nie wierzę, że ci sami politycy nie wystartują jesienią do
znaczy
parlamentu.
Oni mandaty europejskie muszą przyjąć.
Muszą przyjąć, ale potem mogą się zrzec.
Ale w stronie opozycyjnej żaden się nie wyrzeknie. Chyba, że przyjdzie żelazny Grzegorz, chwyci żelazny uścisk.
Panie Piotrze, to zależy od tego, jaki będzie wynik wyborów jesiennych do parlamentu w Polsce. Jeżeli przegrają, to się nie wyrzekną.
Oni muszą, żeby startować, muszą... Pani Elżbieta.
Tak, więc zaczęło się jako koalicja europejska, zaczęła jako koalicja strachu. Ale niestety to się będzie przekładało właśnie na ilość, prawda, mandatów i mandatów w Brukseli. I tam, bez względu na to, czy prawda, prawdopodobnie właśnie nastąpi rozproszenie tej koalicji, prawda, po różnego rodzaju partiach. I wtedy zacznie się antypolska robota, bez względu na to, gdzie właśnie ci europosłowie koalicji europejskiej będą, zacznie się właśnie zła robota. Tutaj pewien sygnał, jakiś być może otwierający jakiś nowy korytarz, dał Manfred Weber, który powiedział właśnie, że no najpierw kto nie dzieli naszych wartości oraz idei. Nigdy przy tej okazji nie słyszałam, żeby ktoś precyzował, co to znaczy wartości europejskie, prawda? Zwłaszcza tak, wartości europejskie i powiedział, że albo powinni ci, którzy nie zgadzają się z wartościami i ideami europejskimi, powinni zrezygnować, albo zostaną wyrzuceni. Orban na to odbił piłeczkę i powiedział, że wobec tego on być może zostanie zmuszony do wykreowania...
Porozmawiamy jeszcze o Orbanie.
Tak,
dobrze,
właśnie.
To wobec tego teraz...
I tu jest nowy jak gdyby korytarz. Zobaczymy.
Teraz mówiliśmy o wartościach, o sporach w ramach koalicji europejskiej. No, przez Polskę przetacza się spór, czy raczej przetacza się fala agresji lewicowej, czyli próby wprowadzenia postulatów mniejszości seksualnych także do szkół, także w odniesieniu do edukacji kilkulatków. Poproszę o materiał.
Rodzice ideologicznej propagandzie w szkołach mówią dość.
Rodzice przede wszystkim muszą patrzeć na to, co dzieje się w szkołach, rozmawiać z dyrekcjami, być w dobrych kontaktach z nauczycielami, nie dopuszczać do tego, żeby tego typu zideologizowane programy wchodziły do szkół.
Powstający w całej Polsce ruch 4 marca to odpowiedź na podpisaną przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklarację LGBT+.
Zapisy tej karty, którą dzisiaj podpisaliśmy, są bardzo konkretne.
Na koszt podatnika miasto zamierza między innymi otworzyć specjalny hostel dla osób LGBT, wspierać kluby sportowe osób homoseksualnych i wprowadzić w warszawskich szkołach zajęcia z edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Treść tych zajęć zaleceń szokuje. Dzieciom w wieku do 4 lat ma być przekazywana wiedza na temat przyjemności z dotykania własnego ciała oraz masturbacji. Mają nauczyć się wyrażania własnych potrzeb, życzeń i granic podczas zabawy w lekarza. Mają się także dowiedzieć o związkach tej samej płci. Temat współżycia WHO zaleca podjąć już wśród dzieci w wieku 6-9 lat. Ten program władze Warszawy chcą zrealizować w tej kadencji.
Mówimy o polityce antydyskryminacyjnej. To jest kwestia przede wszystkim też dotarcia do rodziców, bo możemy mówić o dodatkowych zajęciach w szkołach, właśnie w przedszkolach. Na pewno trzeba o tym mówić.
Proszę Państwa, duże poruszenie rodziców i po prostu wielu ludzi dobrej woli tym, co nam tak naprawdę zagraża. To jest poważne zagrożenie. Jest głos biskupów warszawskich. Kardynał Kazimierz Nycz i biskup Romuald Kamiński wydali oświadczenie, w którym stwierdzają, że deklaracja ta warszawska jest sprzeczna z prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wielu wiernych czekało na ten list. Proszę księdza, czy ten głos Kościoła będzie jeszcze mocniejszy? Czy tutaj mogą liczyć rodzice na wsparcie biskupów, kapłanów?
Dobrze, że wreszcie ten komunikat się ukazał, bo był wyczekiwany. Zgoda, był wyczekiwany zarówno przez rodziców, jak i był wyczekiwany przez księży w parafiach, którzy nie chcieli często wychodzić przed szereg, ale wiadomą rzeczą przecież jest, jak to jest w świetle Biblii, jak to jest w świetle naszej konstytucji, jak to jest w świetle nauczania Kościoła. Natomiast czy głos może być mocniejszy? Czekamy z nadzieją w tej chwili również na konferencję Episkopatu Polski, która się rozpocznie w najbliższy wtorek i do czwartku będzie trwać. I miejmy nadzieję, że również cała konferencja Episkopatu Polski się na ten temat też wypowie, co znacznie wzmocni ten głos, ponieważ to, co się dzieje w Warszawie, jest poletkiem eksperymentalnym. To nie jest tak, że to się nie rozleje, nie wiem, potem po Krakowie, czy po Gdańsku, czy gdzie indziej.
Rozleje się oczywiście. No w Gdańsku już jest, to Gdańsk jest pierwszy.
No więc właśnie, już jest. Natomiast kwestia jest również taka, że zwróćmy uwagę, że ludzie, którzy wprowadzają ten program, obydwaj w jakiś sposób są zakorzenieni, byli bliskimi, ich mentorem był świętej pamięci profesor Geremek. To są ludzie, którzy są mocno zakorzeni w rozmaitych strukturach międzynarodowych. To nie jest tak, że to jest tylko nasz wewnętrzny tutaj problem. My, że go nie zatrzymamy.
Globalny plan,
to jest
tak
pewien
naprawdę.
Globalny plan. I jeżeli to nie zostanie zatrzymane w sposób bardzo zdecydowany, takim non possumus prymasa Wyszyńskiego, nawet gdyby to miało sprowadzić na nas konsekwencje cierpienie.
Nagonki.
Nagonkę.
Ale problem jest inny.
Panie Elżbieto, to czas na non possumus.
Panie Elżbieto, bo ludzie, którzy znają kontekst zachodni, mówią tak, doświadczenia na przykład brytyjskie są takie, nie możecie ustąpić, zgodzić się na trochę, bo wejdą i...
Tak. Rok 2010. Miasteczko Lewis. W szkole podstawowej wprowadzono tydzień gejów i lesbijek. Perez Latif, muzułmanin, który miał tam dwóch synków, sprzeciwił się, powiedział, że nie pośle synów właśnie. Władze miasta, które zawiadują szkołami, powiedziały, wobec tego będzie to traktowane jako wagary, prawda? Z różnymi konsekwencjami. Co było właśnie podczas tego tygodnia? Pokazywano dzieciom bajki pod tytułem Król i Król, gdzie właśnie książę zamiast szukać, prawda, księżniczki, zakochał się właśnie w bracie w bracie jednej z kandydatek właśnie i tak dalej. Albo bo do tanga trzeba dwóch. O miłości dwóch pingwinów w norweskim zoo. To było 10 lat temu.
No dobrze, ale co robić, jak się bronić? To jest to pytanie.
Oczywiście. To jest jak lawina. Wobec tego należy przeciwstawić się i powiedzieć na przykład, dlaczego się psychologowie i psychiatrzy nie wypowiadają. Przecież to jest zakłócenie przyszłych, jeżeli dziecko jest wychowywane w ambiwalencji, prawda, tutaj seksualnej, ról społecznych, ról rodzinnych, to zakłóca całe jego życie. Będzie miało trudności z budowaniem najpierw związku, potem z budowaniem rodziny, potem właśnie...
To nie martwi akurat.
To jest najważniejsze, prawda? Rola społeczna, która może być na przykład zakłócona
na
właśnie
tym polega
na
problem,
tym,
że jest to środowisko, które lekceważy takie rzeczy jak znaczenie rodziny dla siły państwa.
Ale panie redaktorze, na
problem
ten temat
jest
o sprawach psychologicznych.
Jest bardzo się cieszę, ojcze, że biskupi zabrali głos. Mam nadzieję, że zabierze konferencja episkopatu. Ale to nie biskup, przepraszam, Nycz będzie w szkole używał się z dyrektorką postępową. To nie biskup, arcybiskup Nycz będzie organizował demonstrację. problem jest taki, że Kościół jest zdolny teraz do kooperacji z takimi organizacjami jak Ruch 4 Marca, bo w tej mierze były bardzo różne wypowiedzi. Była na przykład wypowiedź prymasa Polaka, który z dużym przekąsem mówił, że nie można dogadać się z Ruchem na rzecz obrony życia. I było to sformułowane w tonie, który mnie bardzo zaniepokoił. I teraz zawsze nie są problemy, ojcze, pomiędzy aktywnością świeckich, ona rzeczywiście czasami bywa trudna do kontrolowania, ale jeżeli ma być skuteczne, to muszą być to... No, podam przykład. No, dlaczego nie mogło dojść do spotkania z przedstawicielami Ruchu 4 Marca już teraz?
Może dojdzie. Ruch 4 Marca...
Ruch
4 Marca.pl to jest strona internetowa, to jest organizacja pozarządowa, która ma zaktywizować rodziców, którzy mają
pilnować. Ale jeszcze dwa słowa powiem. Przez ostatnie 4 lata świeccy w kościele mieli dwie nurty. Jeden nurt na rzecz ochrony życia, na przykład w wypadku osób z chorobą Downa. I tutaj Kościół udzielał dużego wspierania, bardzo często wbrew PiS-owi. Natomiast pytanie jest takie, czy teraz będzie potrafił współpracować z Ruchem Rodziców na rzecz ochrony prawa rodziców.
To dajmy księdzu odpowiedzi. U nas akurat, przepraszam, oczywiście ja nie mogę mówić za cały Kościół, ale z tygodniku poświęcamy, otwieramy tygodnik rozmową z szefem tygodnika.
Takich kapłanów jak ksiądz, no nie zawsze wszędzie można spotkać.
Dziękuję bardzo za komplement.
Głos Kościoła jest ważny, proszę księdza, jest. Bo politycy często także gdzieś tam zakulisowo mówią, no Kościół milczy, a jest oczekiwanie, prawda, że my tu będziemy toczyli bój światopoglądowy.
Albo nie będziemy bardziej papiescy niż Kościół.
Przede wszystkim te wszystkie ataki, czy to w formie demonstracji feministek, czy to w formie karty LGBT, one wszystkie w podtekście mają jeden wektor ataku. To jest wektor ataku w kierunku Kościoła, skierowany przeciwko Kościołowi, bowiem to Kościół jest dla nich największą przeszkodą we wdrażaniu tych wszystkich nowych pomysłów. Za tym wszystkim stoi ateizm i za tym wszystkim stoi walka z Kościołem.
To też politykom, nie, to też chodzi
czego dowodem jest
o elektorat. Jeżeli wprowadza się indoktrynację ideologiczną w liceum, to za 3 lata ma się wyborcę. To też jest kwestia
kodowania elektoratu. To jest numer 2, ale żeby rozszerzyć ten elektorat, należy przedtem osłabić rolę Kościoła. To jedno z drugiego wynika i to się ze sobą z ich punktu widzenia nie kłóci. Dlatego wydaje mi się, że zarówno działalność społeczna, czyli ta oddolna, o której mówił Piotr Semka, jak i to, że to, co wspominał ksiądz, że teraz będzie nadchodzi konferencja episkopatu, uważam, że jednym z głównych tematów tej konferencji powinien być właśnie jakiś program walki z tymi nowymi trendami, które nagle ruszyły do ataku. Nomen omen, zaczęły się to wszystko, ta fala przybrała na sile po wprowadzeniu na ekrany firmy Kler.
No nie, no to było wiadome, ale ja bym właśnie same słowa walki mówiłbym obrona praw obywatelskich ludzi wierzących. No, obrona, jeżeli istnieje w Polsce partia, Wiosna, która mówi
konstytucja
o wyrzuceniu ze szkół religii, to trzeba odpowiedzieć na to. To jest ograniczenie moich praw. Wy chcecie ograniczyć moje prawa do tego, jeżeli ja chcę, żeby była dla mojego dziecka
religia. Oni mówią, religia, a ja chcę edukacji seksualnej.
To się spotkamy na ulicach. My będziemy demonstrować tak, jak wy demonstrowaliście w innych sprawach.
Tak, natomiast cała ta strategia bazuje na kłamstwie. Usiłuje się w tej chwili osoby LGBT usadowić w roli poszkodowanych, w roli ofiar, prześladowanych i ofiarom więcej się ma rzekomo należeć. Jeżeli w Warszawie osoby LGBT są prześladowane, to przepraszam, no jeżeli wiceprezydent sam jest reprezentantem tych środowisk, to o jakim prześladowaniu
mówimy? Wtedy, że ja nie represjonowany,
zobaczmy może jeszcze na podglądzie taki głośną wypowiedź Zbigniewa Bońka w mediach społecznościowych, który stwierdził, że zamiast walić w dzieci LGBT, proponuje promocję, prawda, parku, sportu, przyjaźni, no czyli zwrócił uwagę na to, żeby żeby może coś innego zaproponować. O, widzimy tutaj wpis, prawda, park, sport, rywalizacja, przyjaźń. No, taka ważna wypowiedź Zbigniewa Bońka. Dużo klików, dużo lajków, no ale samymi lajkami tego się nie zatrzyma. To co, co na przykład Ministerstwo Edukacji powinno robić? Bo jest oświadczenie pani minister Zalewskiej, że to jest niezgodne z prawem oświatowym, ale to chyba za mało. Trzeba wysłać do szkół, prawda, wyraźne wytyczne.
To za mało. Trzeba utworzyć cały front. Rzecz polega na tym właśnie, że polski kościół katolicki utracił pewność siebie. Ja jestem świadkiem, prawda, patrząc na pewne, z pewnego dystansu, Kościół katolicki w Wielkiej Brytanii tę pewność siebie posiada. Dlatego, że jest cała masa, prawda, katolików grupujących się w tym kościele katolickim i księża katolicy w Wielkiej Brytanii mają znacznie więcej pewności siebie, aby mówić i bronić swoich racji, aniżeli w Polsce.
Chodzi o szumsko katolickich, a nie polsko.
Niestety, no, nie mówię o Szkocie.
Proszę państwa, dobrze.
To jest smutna refleksja, ale tak jest.
Jeszcze bym się zastanowił, już wspominałem o tym, na Litwie jest przepis zabraniający konstytucyjny, a czy nie konstytucyjny, tylko ustawowo jest zakaz propagandy homoseksualnej. Czy nie należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem tego typu regulacji prawnej w Polsce o zakazie propagandy homoseksualnej?
Nie trzeba się bać po prostu konfliktów światopoglądowych, tak jak to robi Orban.
Nie.
Orban. A w właśnie, Polsce Orban, ciepłej wody Orban, boję się, że PiS-owi będzie ciężko.
Czy Orban straci swoje miejsce w Europejskiej Partii Ludowej? Czy zostanie z tej europejskiej formacji grupującej dawnych chadeków wyrzucony? Posłuchajmy.
Viktor Orban naraził się swoim kolegom z Europejskiej Partii Ludowej kolejną kampanią przeciwko migracji. Na plakatach umieszczono przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera i miliardera Georgesa Sorosa, szczodrze wspierającego lewicowe organizacje.
Twierdzą nowego internacjonalizmu jest Bruksela, a jego środkiem jest imigracja. Szuflady w Brukseli są pełne planów, a jeśli dać im szansę, rozmieszczą ich.
Wykluczenia Fideszu chce już 12 partii z 9 krajów. Jeśli premier Węgier chciałby pozostać w Europejskiej Partii Ludowej, to musiałby przeprosić za swoją rzekomą antyunijną retorykę. Ale to się raczej nie wydarzy. Decyzję w sprawie Orbana nie podjęła Platforma ani PSL, które są w tej samej frakcji w Parlamencie Europejskim.
Ta decyzja na pewno nie powinna być podejmowana teraz przed wyborami do Europarlamentu.
Stąd nasuwające się pytanie, co PO i PSL zrobią teraz.
Jesteśmy za tym, żeby Fidesz nie wspierał antyeuropejskiej polityki wewnątrz krajów Unii Europejskiej.
Decyzja w sprawie Fideszu ma zapaść 20 marca.
No ale czy nie jest, proszę państwa, tak, że Viktor Orban prowokuje, bo jednak zamieszczanie plakatów z szefem Komisji Europejskiej...
Orban prowokuje Polskę do pomocy, jednak dając się sfotografować w trójkę z premierem Netanyahu, co można było wiedzieć, że będzie bolesne dla Polski. Natomiast oczywiście Orban będzie grał tak, jak długo się da, aby nie dać się wyrzucić z EPP. Dopiero wtedy zacznie drapać się w głowę, czyli stworzyć nowej, nie zasilić grupy konserwatystów i reformatorów, której jest obecnie Polska.
PiS, tak.
Ja myślę, że na miejscu PiS-u bym spokojnie to obserwował, jak to się dzieje. Viktor Orban nas jednak przyzwyczaił do tego, żeby uśmiechać się do niego, ale nie przeżywać z pełnymi ognia oczu jego problemy, bo czasami nie potrafi się zaważować.
10 marca premier Orban będzie w Warszawie, później premier Morawiecki w Budapeszcie. Jak ksiądz Zieliński patrzy na tę sprawę? Ja jednak bym podtrzymywał tezę, że jest w tym element takiego szukania kłopotów przez Orbana, no bo takie plakaty z Junckerem, prawda, zwłaszcza.
Może z Junckerem.
No to jest...
Ja patrzę z zazdrością na Węgrów i na, że mają takiego przywódcę, który potrafi jednak dbać wyłącznie i przede na pierwszym miejscu o interes Węgier. I który potrafi nie tylko walczyć ze zjawiskami, ale ze źródłami owych zjawisk. Na przykład jego zdecydowana postawa wobec instytucji George'a Sorosa na Węgrzech jest czymś, czego powinniśmy w Polsce tylko pozazdrościć Orbanowi. On był krytykowany za to, próbowano z niego zrobić antysemitę po tych plakatach z Soroszem, że nie pozwolimy, aby on się śmiał ostatni. I do czego doprowadził? To jest zręczność polityka, proszę państwa, że on doprowadził do tego, że nawet premier Netanyahu i minister spraw zagranicznych politycznych Izraela wystąpili w obronie Orbana przeciwko nagonce, jaką urządził mu ambasador Izraela w Budapeszcie. Więc on jest bardzo skuteczny.
Tylko, że on ma taką konsolidację wewnętrzną, no, która też stawia pytania, prawda, o formę ustrojową.
Panie redaktorze,
to prawda, tylko problem polega też na tym, że on jest też bardzo jednoznaczny. Natomiast ja się boję również tego, że jeżeli obecnie rządzący nie będą wystarczająco jednoznaczni, to może ktoś wyrosnąć na prawo od nich, który część elektoratu odbierze.
Jedno zdanie. Zwycięzcy
biorą wszystko. Węgry wciąż są demokracją, prawda, bo istnieje opozycja i tak dalej. Przecież partia rządząca, która zwyciężyła wybory, ma prawo prezentować takie plakaty, jakie chce, zgodne właśnie z tą.
No ale to są jakby z ich rodziny politycznej.
To jest prowokacja, to jest walka o wartości.
Ale być może dorzucenie Junckera było odpowiedzią na zarzuty, że kampania jest skupiona na Soroszu, więc jest antysemicka. No to proszę bardzo. Junker przed do Błaczany Luksemburczyk.
Jeszcze raz, partia rządząca, prawda, partia zwycięstwa ma prawo prezentować plakaty, które są jak gdyby odzwierciedleniem głównej linii, prawda, partii rządzącej. To jest raz. Po drugie, w tej chwili Orban, no cóż, została wpuszczona w jego nos. To znaczy zacznie, może dobra była ta wypowiedź Manfreda Webera. Tak, że ponieważ Orban będzie miał czas, żeby się przygotować po prostu na dalszy ciąg akcji, i on to zrobi z pewnością. I zrobi z pewnością w interesie swojego kraju, i on nie jedzie po bandzie. Nie. No, on po prostu broni interesy swoich.
Jest coraz bardziej pod ostrzałem, i gdyby teraz nie było na przykład rządu konserwatywnego w Polsce, to mógł mieć dużo bardziej poważne kłopoty. To też trzeba pamiętać.
Do końca nie wiadomo, co Orban tak naprawdę chce. Jemu postawiono dwa warunki. Pierwsze, to są dwa podstawowe warunki, nam jeszcze były boczne.
Pierwsze, wycofać
Uniwersytet Sorosza i przeprosić. Proszę bardzo. Orban jest elastyczny, to on potrafi cynicznie rozgrywać politykę. Przeprosi bez żadnych problemów. Natomiast nigdy nie wycofa się z Uniwersytetu, z wniesienia Uniwersytetu w Budapesztu. A to może być warunek sine qua non, żeby zostać w EPL-u dla Orbana.
Wiele tematów, nie wszystkie zdążyliśmy omówić, ale za tydzień kolejna audycja. Pozdrowienia dla stacji, które nas transmitują bądź retransmitują, za co zawsze dziękujemy. Są to Radio Warszawa, oczywiście współgospodarz, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Ja dziękuję gościom tego wydania Salonu Dziennikarskiego, pani Elżbieta Kulikowska-Ejlis, ksiądz Henryk Zieliński, Andrzej Rafał Potocki, Piotr Semka, który swoją książkę
jeszcze pomacham ją
przyniósł, proszę państwa, ciekawa lektura. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za tydzień.